Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja o zdrowiu w Radiu Gdańsk. Dziś rozmawiać będziemy o nieswoistych zapaleniach jelit oraz problemach życia codziennego, jakie dotykają osoby z tymi chorobami. A moimi gośćmi są dr Joanna Wypych, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii ze Szpitala Kopernikus w Gdańsku oraz Magdalena Sobieska ze Stowarzyszenia Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego Apetyt na Życie. Witam Pani w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, mówiąc o nieswoistych zapaleniach jelit, to jakie my choroby mamy na myśli?
Mamy na myśli dwie choroby, dwie główne choroby, czyli wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę leśniowskiego Crohna. Są to choroby przewodu pokarmowego.
No właśnie, i co taki pacjent czuje? Czy on odczuwa ból? Jakie są objawy? Co powinno zaniepokoić?
Gama objawów w tych chorobach jest bardzo, bardzo szeroka. Począwszy właśnie od wspominanego przez Panią bólu stałego, poprzez biegunkę, poprzez krwawienie z przewodu pokarmowego, postępujące wyniszczenie. Są to choroby, które rozpoczynając się, te objawy są dość takie charakterystyczne i zazwyczaj chory czuje się zaniepokojony, bo jednak są na tyle są drastyczne, że wie, że coś się dzieje niedobrego.
A one mijają te objawy, czy to występują po prostu tak na stałe, że ta biegunka jest, nie mija?
W większości przypadków nie mijają. Czasami zdarza się tak, w postaciach bardzo łagodnych, o łagodnym przebiegu, że po jakimś czasie one ustępują, ale niestety wracają.
No właśnie, i teraz te objawy przypominają pewnie objawy też innych, mniej groźnych chorób, typu na przykład, nie wiem, czy nie
zatrucie może pokarmowe.
Na przykład zatrucie
Oczywiście.
Pokarmowe, ale te zatrucie pokarmowe da się chyba jakoś tam ustabilizować, wyleczyć i w końcu biegunka mija, a w tych chorobach nieswoistych zapaleniach tak nie jest.
Tak, dokładnie tak. To jest, my zawsze też naszym studentom kiedyś mówiłam, że jeżeli biegunka trwa 3, 4, 5 dni, to nic się nie dzieje. Natomiast w momencie, kiedy trwa dłużej niż tydzień, należy to diagnozować.
Czy są jakieś takie objawy, które są bardzo charakterystyczne i takie, powinno się ta lampka zapalić ostrzegawcza, że coś jest nie tak, że to może być właśnie to, czyli ta choroba przewlekła, nieswoiste zapalenie jelit?
Niestety nie ma charakterystycznych specjalnie dla tej choroby objawów, takich objawów, które są od początku. W trakcie jakby przebiegu tych chorób oczywiście pojawiają się, chociażby w chorobie leśniowskiego Crohna, takim objawem są przetoki, czyli tworzenie się kanałów pomiędzy światłem jelita a powłokami jamy brzusznej, skórą.
Jak to pacjent będzie odczuwał?
Będzie widział, że jest naciek zapalny, że jest wyciek nagle. I nie jest to zwykły ropień, który czasami
Czyli
się zdarza.
Czyli robią się na brzuchu jakieś
Chociażby na powłokach jamy brzusznej jest rana, z której cieknie treść jelitowa. I to jest taki objaw niezwykle niepokojący oczywiście, natomiast taki charakterystyczny właśnie dla choroby leśniowskiego Crohna.
Jest z nami pani Magda Sobieska, która choruje na tą chorobę leśniowskiego Crohna. Od jak dawna, pani Magdo?
Choruję już ponad 15 lat. Zostałam zdiagnozowana, kiedy miałam na przełomie 17-18 lat. I rzeczywiście jest tak, jak pani doktor mówi, ta choroba bardzo różny przebieg może przyjąć. U mnie akurat jest to po raz postać dosyć złośliwa właśnie z przetokami.
No właśnie, co panią zaniepokoiło? Jak to było te 15 lat temu, kiedy pani jeszcze nie wiedziała o tej chorobie? Czy te symptomy pojawiały się już wcześniej, jak pani była dzieckiem? Bo rozumiem, że to była, bo była pani wtedy małym dzieckiem, tak? Jak to zostało rozpoznane?
Kiedy zostało to rozpoznane, miałam 17 lat.
Przepraszam,
ale
to się zakręciłam.
Rzeczywiście, prawie rok, to były czasy, kiedy diagnostyka nie była tak zaawansowana jak obecnie. Teraz jest to dużo łatwiejszy jest dostęp też do specjalistów, którzy mają pojęcie na temat tych chorób. Natomiast w tamtym czasie mi ponad pół roku zajęło samo ustalenie, co tak naprawdę się ze mną dzieje.
Właśnie, bo co się działo, niech pani powie.
Działo się to, że w ciągu miesiąca praktycznie prawie 10 kg schudłam. Nie byłam w stanie nic jeść. Cały czas miałam biegunki, wymiotowałam. Potwornie się czułam, to był potworny ból brzucha. Wizytowałam na SOR-ze co drugi dzień, gdzie dostawałam tylko środki przeciwbólowe i rozkurczowe i tak naprawdę odprawiano mnie do domu. Podejrzewano u mnie chorobę psychiczną w tamtym czasie. Więc dosyć nieprzyjemne, jak dla nastolatki, takie objawy. No, ale na szczęście w momencie, kiedy postawiona została diagnoza, zostały wykonane odpowiednie badania, dostałam leki, które pomogły mi poradzić sobie z tą chorobą i przez prawie 10 lat miałam ją w miarę opanowaną.
Mhm. Pani doktor, czy to jest takie charakterystyczne, że tak trudno tą chorobę rozpoznać i postawić właściwą diagnozę? Czy to jest długo utrudnione z jakichś powodów?
W niektórych przypadkach jest to niezwykle trudne, dlatego że szczególnie w przypadku choroby leśniowskiego krona, w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest to trochę prostsze. Natomiast choroba leśniowskiego krona występuje na całej długości przewodu pokarmowego i czasami objawy są niezwykle niecharakterystyczne. I my potrzebujemy wysokospecjalistycznych metod diagnostyki po to, aby tą chorobę znaleźć. My możemy ją podejrzewać. No w takim przypadku jak pani Magdy, to chudnięcie było takim i te przy mocnych bólach brzucha jest takim alarmem, że trzeba robić badania inne, bardziej zaawansowane od takich najprostszych badań jamy brzusznej, jak chociażby USG jamy brzusznej.
No właśnie, bo tutaj chyba kwestia badań jest kluczowa, prawda, żeby właściwie rozpoznać, bo tak na oko, to pacjent może rzeczywiście wyglądać na, powiedzmy, jakieś zatrucie pokarmowe, tak? I jakie badania są kluczowe?
My mamy jakby, dwutorowo idzie diagnostyka. Na pewno zawsze wykonujemy kolonoskopię, a następnie inne badania obrazowe. Najlepszym takim badaniem, które nam pozwala na przykład jelito cienkie zobrazować, jest rezonans magnetyczny enterografia, czyli badanie metodą rezonansu, obrazujące jelito cienkie, tak, że możemy zobaczyć. Oczywiście robimy też przy podejrzeniach lokalizacji w górnym odcinku przewodu pokarmowego gastroskopię. Czasami wymagane są jeszcze bardziej zaawansowane metody, takie jak enteroskopia, czyli badanie endoskopowe jelita cienkiego. A czasami można rzeczywiście wykonać tą słynną metodę, którą wiele pacjentów się pyta, czyli metodę badania przewodu pokarmowego za pomocą kapsuły endoskopowej.
Na czym to polega?
Że łyka się malutką kamerę, która robi co mniej więcej 2 sekundy zdjęcia i pokazując cały film. Natomiast jest to metoda, która niezwykle rzadko jest wykorzystywana w tej diagnostyce. Te pierwsze, o których mówiłam, są zdecydowanie lepsze.
603-06-06-06 to numer SMS-owy, pod którym można zadawać pytania do naszych gości. Ja przypomnę, że rozmawiamy o nieswoistych zapaleniach jelit. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, wątpliwości, proszę pytać. Pani Magdaleno, Pani powiedziała, że Pani w ciągu miesiąca schudła około 10 kg. Dlaczego Pani nie mogła jeść?
To nie jest tak, że ja nie mogłam jeść, ja próbowałam jeść, ale mój organizm jakby próbował się pozbyć tego jedzenia w każdy możliwy sposób. Nawet łyk wody powodował bardzo zarówno wymioty, jak i biegunki.
No właśnie, dlaczego tak jest, pani doktor, że pacjent po prostu nie przyjmuje pożywienia? Co się tam w tym organizmie dzieje?
Po pierwsze jest stan zapalny, to raz, który powoduje, że przewód pokarmowy przestaje jakby funkcjonować, przestaje spełniać te swoje podstawowe funkcje, czyli funkcje wchłaniania i pasażu treści.
Czyli pacjent je, ale to nie ma żadnego znaczenia, to jakby trawę
tak.
Jadł, tak?
Po prostu więcej,
do organizmu nic nie dociera, żadne środki odżywcze, nic.
Nie, no bo jest biegunka, czyli obrazowo jedzenie przelatuje przez przewód pokarmowy. Co więcej, w przebiegu tego stanu zapalnego może dojść do sytuacji, że jakby mamy do czynienia z niedrożnością, czyli przewód pokarmowy ze względu na zapalenie przymyka się. Jakby światło zostaje tak, jak mamy, można sobie wyobrazić tą rurę, która ma zmniejszone światło. I wtedy nie sposób jakby
czyli
czegokolwiek
przyjmować. Czyli w pacjencie po prostu, krótko mówiąc, gnije to jedzenie,
znaczy,
tak?
Nie, psuje się,
wymiotują wtedy ludzie, tak?
Natomiast jest to związane z olbrzymią dolegliwościami bólowymi, często kończy się zabiegiem operacyjnym. No, różnie w różnych przypadkach, ale to jest taki główny powód.
No właśnie, co będzie działo się z taką osobą, która nie będzie miała szybko rozpoznanej tej choroby? Będzie, czy można latami chodzić bez rozpoznania właściwego?
Czasami to się zdarza. Czasami chorzy latami chodzą. Ci, którzy mają łagodny przebieg choroby, ponieważ ta choroba jest te choroby dwie właśnie są niezwykle zróżnicowane pod względem objawów i nie ma pacjentów, u których przebieg byłby identyczny, podobny. Oni niezwykle się między sobą różnią. I oczywiście zdarzają się rzadkie przypadki, gdzie można chodzić z chorobą nierozpoznaną. Natomiast u większości chorych jeżeli to nawet rozpoznanie jest wydłużone, czyli w czasie, to w końcu ono pada, że nie jesteśmy w stanie jakby tego chorego, mówiąc kolokwialnie, puścić, tak, że on idzie w miasto i nagle wyzdrowieje.
Mhm. A czy te choroby mogą wystąpić na każdym etapie życia? Czy to jest
teoretycznie jakiś... tak, natomiast w zdecydowanej większości występują pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. My czasami rozpoznajemy choroby, nieswoiste zapalenia jelit po 40, po 50 roku życia, nawet w jakby już w końcowej dekadzie życia, czyli po 70, nawet 80, ale zdecydowana, no większość, czyli myślę, że ponad 80% chorych to jest między, pierwsze rozpoznanie pada między 20 a 40 rokiem życia.
Rozumiem, że to są takie choroby przewlekłe, które powodują, że pacjent raz się czuje lepiej, raz się czuje gorzej. U pani Magdo, w pani przypadku tak właśnie było, że miała pani takie okresy lepsze i gorsze? Proszę.
Zdecydowanie. Ja po rozpoznaniu już tej choroby, kiedy miałam te 17-18 lat, tak jak wspomniałam, byłam pod opieką lekarzy. Tam miałam też taki epizod, kiedy małego buntu, kiedy zrezygnowałam z leczenia zupełnie, ale przez prawie 10 lat ten przebieg był w miarę kontrolowany i nie było żadnych dramatycznych historii. Natomiast właśnie po 10 latach choroba uderzyła ze zdwojoną siłą. Doszło do perforacji jelit, zapalenia otrzewnej, sepsa i długie lata, właściwie już mogę chyba mówić o latach rehabilitacji po tym wypadku.
A ktoś u pani rodzinie chorował? Czy to jest choroba dziedziczna? Czy pani jest jedyną osobą?
Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, czy w poprzednich pokoleniach zdarzała się ta choroba, dlatego że, tak jak wspomniałam, nawet 20 lat temu diagnostyka była dosyć utrudniona. Natomiast w mojej rodzinie choruje również mój brat, który jest ode mnie 3 lata młodszy i ma troszeczkę inny przebieg tej choroby, ale też jest to choroba leśniowskiego Crohna.
No właśnie, pani doktor, to jest dziedziczna? Można jakoś sprawdzić, jeśli dziedziczna?
Nie można sprawdzić.
Nie ma
My
testów.
Oczywiście wiemy, że pewne predyspozycje genetyczne są do tych chorób i część genów jest znana. Natomiast w żaden sposób nie przekłada się to na badania, które można wykonać i wiedzieć, że na pewno ta choroba będzie, czy też nie będzie. Tak naprawdę my mamy, przynajmniej w obserwacji ośrodka, w którym pracuję, mamy kilka rodzin, gdzie choroba występuje w każdym pokoleniu. I według piśmiennictwa mniej więcej w 15% jest dziedziczenie, czyli w bardzo niewielkim procencie.
A jest jakaś taka grupa osób, która jest bardziej narażona? Macie to zbadane, jest wiadomo, to naukowo udowodniono?
To są osoby, które mają pewien profil genetyczny. My tego w Polsce nie robimy, ale oczywiście można w pewien sposób zbadać, no, obecność pewnych rzadkich genów, które wskazują na to, że u tej osoby jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby, ale nie jest to badane rutynowe i, tak jak powiedziałam, w naszym kraju tego się nie robi.
No właśnie, bo badania genetyczne mają to do siebie, znaczy ta taka możliwość zachorowania oczywiście związana z genetyką. Nie każdy musi, kto ma jakąś mutację, zachorować. Czy tą chorobę w takim razie można w jakiś sposób, mając ten zły gen, sprowokować?
Nie.
Nie można.
Nie.
Czyli to jest wszystko kwestia przypadku, tak?
Oczywiście.
Dobrze. A proszę powiedzieć, mówiła pani, że choroba leśniowskiego Crohna różni się w objawach od rdzewiejącego zapalenia jelita. Nie wiem, może to tak będzie źle zadane pytanie, ale która z nich jest łatwiejsza do leczenia? I jak te objawy występują, mniej są, że tak powiem, te objawy dla pacjenta dotkliwe?
Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy nimi, to różnica jest podstawowa jakby i związana z tym, że wrzodziejące zapalenie jelita grubego obejmuje tylko jelito grube. Natomiast choroba leśniowskiego Crohna może wystąpić na całej długości przewodu pokarmowego, od jamy ustnej po odbyt. I co za tym idzie? Różne są objawy. W zależności od tego, który odcinek jelita jest zaatakowany tą chorobą, takie mamy objawy. Jeżeli chodzi o łatwość leczenia, to w dobie, w tej chwili nowoczesnego leczenia, wydaje nam się, że wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest łatwiejsze do
opanowania.
Tak, do opanowania, okiełznania tej choroby.
Rozumiem, że wyleczyć tak do zera się nie da.
Nie da się.
Ani jednej, ani drugiej.
Nie, możemy zaleczyć i dążymy do tego, żeby zaleczyć, żeby pacjent powrócił do wszelkich funkcji, zarówno społecznych, jak i rodzinnych, sprzed zachorowania.
Czy pacjent wymaga wsparcia lekarzy innych specjalności niż gastroenterologia?
Oczywiście. To jest choroba, która jest chorobą przewodu pokarmowego, natomiast objawy często występują z innych grup anatomicznych. Czyli mogą wystąpić zapalenia stawów, mogą wystąpić zmiany skórne, mogą wystąpić choroby wątroby. Także taki wielospecjalistyczny zespół lekarzy, którzy zajmują się chorobami nieswoistymi jelit, jest niezwykle pomocny. Zresztą wszędzie w krajach cywilizowanych, Europy Zachodniej, czy też Stanach Zjednoczonych, tak właśnie, to jest jakby nowoczesne spojrzenie na leczenie tych chorób, że chorymi zajmuje się wielospecjalistyczna grupa lekarzy, właśnie specjalizujących się w nieswoistych zapaleniach jelit.
No właśnie, mamy tutaj sporo SMS-ów od słuchaczy, którzy piszą o tych trudnościach w diagnostyce z powodu różnych dolegliwości gastrycznych i pisze między innymi pani Joanna. Moja córka ma 34 lata, od lat zmaga się z jakąś dziwną chorobą. Po zjedzeniu czegokolwiek nie zdąży nawet, już biegnie do toalety, ma biegunki, potworne bóle brzucha, leki nie pomagają, wykluczono nawet raka, ale dalej nie wiemy, co jej dolega i jak to leczyć. Poza tym na swojej buzi ma dużo wyprysków, pisze pani nasza słuchaczka. I co można polecić takiej osobie? Co powinna, gdzie powinna się udać, żeby może jednak sprawdzić, co jest z tymi bolami brzucha i biegunkami?
Trudno mi po tak krótkim wywiadzie powiedzieć dokładnie, gdzie ma się udać, ale powinna być pod opieką gastroenterologa. I to jest właściwie taka podstawowa rzecz. Na podstawie tak skąpych informacji nie jestem w stanie tutaj niczego opowiedzieć. No, gastroenterologa, który wykona pewien panel badań, które są wymagane w takich sytuacjach.
I jeszcze pytanie od słuchaczki, która pyta o swojego 2-letniego syna. Syn ma za długą esicę. Lekarz powiedział, że może wyrosnąć z tego za 3-4 lata, ale też nawet dłużej, za 18 lat. Zapisano dietę lekkostrawną z probiotykami. Tutaj pani pisze o tym, że dziecko ma problemy z wydalaniem. Załatwia się co 3 dni, kiedyś było co 7 dni. Czy coś można polecić, jak tu pomóc?
To, jak rozumiem, jest wada anatomiczna. I myślę, że rady w tej chwili nie ma. Ja nie jestem pediatrą. Ja jestem gastroenterologiem zajmującym się ludźmi dorosłymi, więc trudno mi tu cokolwiek powiedzieć. Natomiast z tego krótkiego opisu raczej jest to...
Wyrasta się?
Wyrasta. Wszystko zależy od tego, jak to jelito będzie wyglądać za 5, za 6, za 10 lat. Czy ono również będzie wydłużone w wieku lat 18. W tej chwili jednej takiej rady w tym przypadku na pewno nie można udzielić.
Pani Magdo, co jest najbardziej niebezpieczne dla pacjenta? Co panią niepokoi w związku z pani stanem zdrowia? Czym pani się martwi teraz? Bo teraz pani jest w dobrej kondycji, ma pani chorobę, powiedzmy, w takim stadium zaleczenia, tak?
W remisji.
Ale czego się pani niepokoi? Ma pani jakieś takie lęki na przyszłość?
Nieustannie. Może nie kontrolują one mojego życia, ale rzeczywiście jest tak, że ta choroba... jej nie widać. I w czasie, kiedy ja miałam największy wstrząs związany z tą chorobą, ja czułam się w miarę dobrze. I trafiłam do szpitala na ostry dyżur zupełnie niespodziewanie dla mnie wtedy. Wydawało mi się, że jest wszystko w porządku. Natomiast choroba sobie była utajona i po prostu zaatakowała nagle, więc bardzo ważne jest to, żeby kontrolować ją cały czas, wykonywać okresowe badania, nawet jeżeli jest samopoczucie dobre, to trzeba mieć cały czas kontakt z lekarzem i pilnować, żeby rzeczywiście, chociaż ona i tak może zaskoczyć, właśnie to jest najgorsze, że nawet przy bardzo dużej kontroli nie ma pewności, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
No właśnie, do jakiego stanu dąży w takim razie lekarz walcząc z tą chorobą, żeby jak pacjent się czuł? I czy grożą mu jakieś powikłania, pani doktor?
Tak, my dążymy do tego, żeby chory był w remisji, czyli remisja, czyli brak objawów klinicznych, czyli tego, co chory nam zgłasza, a takim złotym standardem jest również brak zmian w jelitach, czyli wygojenie się zmian błony śluzowej. To jest to, do czego dążymy. Bardzo rzadko udaje nam się to zachować, dodam. Ale to jest to, do czego dążymy i rzeczywiście w niektórych przypadkach dzięki nowoczesnemu leczeniu w tej chwili jesteśmy w stanie taki stan osiągnąć.
A te powikłania?
Jeżeli chodzi o powikłania, Ja nie chciałabym też Państwa, którzy słuchacie tej audycji i macie te choroby, straszyć powikłaniami, bo powikłań może być bardzo dużo, dlatego że no, przewód pokarmowy jest organem, który po pierwsze jest bardzo rozległy i możliwości powikłań jest mnóstwo. Te najprostsze to są właśnie przetoki, ropnie, perforacje jelit. To jest to, co wymaga nagłej interwencji, bardzo takiej czasami dramatycznej, łącznie z zabiegami operacyjnymi.
Rozumiem, że stałe bycie pod kontrolą lekarza, gastroenterologa oczywiście wyklucza jakieś dramatyczne sytuacje, bo można szybko wyłapać pewnie, szybciej niż jak pacjent się nie pokazuje do lekarza, prawda?
Oczywiście. To, co pani Magda tutaj powiedziała, że nie da się kontrolować w pełni tych chorób. Nie ma takiej możliwości. My nie potrafimy. Oczywiście w tej chwili mamy więcej narzędzi niż kiedyś, natomiast tej pełnej kontroli nie mamy. Te choroby są troszkę nieprzewidywalne. My oczywiście jesteśmy w stanie w jakichś tam ramach powiedzieć choremu, w jaki sposób będzie przebiegać dane zachorowanie, ale nie, to w procentach nawet nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, tak, i wyjaśnić.
W studiu goście dr Joanna Wypych, gastroenterolog ze Szpitala Kopernikus, i Magdalena Sobieska, pacjentka chorująca na chorobę leśniowskiego Crohna. Do rozmowy wracamy po przerwie, a mówić będziemy między innymi o czymś, co związane jest z nieswoistymi zapaleniami jelit, a mianowicie o żywieniu pozajelitowym.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy o nieswoistych chorobach zapalnych jelit, a moimi gośćmi są dr Joanna Wypych, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii ze Szpitala Kopernikus w Gdańsku, oraz Magdalena Sobieska ze Stowarzyszenia Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego Apetyt na Życie. Dla Państwa numer SMS-owy 603060606. Można zadawać pytania o choroby zapalne jelit. I mamy tutaj takie pytanie już od naszych słuchaczy. Bardzo wiele osób pyta, pani doktor, czy jedzenie i środki chemiczne, które mogą być w jedzeniu, mogą sprowokować choroby, nieswoiste choroby zapalne jelit?
Nie mogą sprowokować. Co więcej, jest to bardzo dziwna sytuacja, bo to są choroby jelit, na które dieta tak naprawdę nie ma wpływu. To znaczy, należy zachować rozsądek, tak? Czyli rozsądek dotyczący właściwie wszystkich chorych i zdrowych, czyli jeść jedzenie świeże, jak najmniej przetworzone. I to jest podstawowa zasada. Natomiast nie ma, pomimo wielu, wielu, wielu diet specjalistycznych w internecie, nie ma specjalnej diety dla tych chorób.
No właśnie, bo co jedzą w takim razie takie osoby chorujące na nieswoiste zapalenia jelit? No w poprzedniej części audycji powiedzieliśmy, że właściwie to nic nie mogą jeść, bo niczego nie przyswajają i niczego nie przyjmują. Wszystko po prostu organizm odrzuca. I wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że pacjent czasami musi być żywiony pozajelitowo. Co to oznacza?
To znaczy, większość chorych normalnie spożywa posiłki. Zdecydowana większość. Natomiast rzeczywiście jest pewna niewielka grupa chorych, którzy wymagają wspomagania żywieniem pozajelitowym. Jak sama nazwa wskazuje, pozajelitowe, czyli poza przewodem pokarmowym.
Czyli gdzie trafia to żywienie?
Substancje odżywcze podawane są do układu żylnego.
Czyli tak zwane kroplówki, tak?
Tak, no, można to tak nazwać. Natomiast jest to żywienie, które jest podawane w pewnym długich, no, jakby długoczasowo, tak? Czyli właściwie na dobę, to myślę, że pani Magda doskonale powie, ile to godzin to jedzenie musi być jakby we wlewie ciągłym podawane.
No właśnie, bo powiedzmy może najpierw, na jakim etapie choroby pacjent, jest taka konieczność, żeby pacjent był w ten sposób żywiony?
Zazwyczaj są to ciężkie postaci nieswoistych zapaleń jelit, głównie choroby leśniowskiego Crohna, wtedy, kiedy mamy do czynienia z tak zwaną niewydolnością jelit, tak, które nie spełniają swojej funkcji. Co więcej, samo jedzenie może drażnić ten stan zapalny, który już jest w jelitach. Poza tym są to chorzy, którzy mają głębokie niedobory pokarmowe, których nie ma możliwości innym sposobem wyrównać. Co więcej, są zazwyczaj mocno wyniszczeni. Jeżeli są wyniszczeni, to nawet my, dysponując bardzo dobrymi terapiami, nie jesteśmy w stanie tych leków podać, ponieważ one przestają działać, ponieważ chociażby chory ma niski poziom białek, które są odpowiedzialne za dystrybucję leku w organizmie. Także to jest dość skomplikowany problem. Natomiast rzeczywiście to żywienie pozajelitowe dotyczy wąskiej grupy chorób i jest niezwykle, niezwykle pomocnym narzędziem w jakby w leczeniu.
Tutaj chyba jest też łatwo o pewne nieporozumienia, bo to jest żywienie, które trafia do układu krwionośnego, tak. Ale są też takie worki z żywieniem, które trafiają do układu pokarmowego, tak?
I wtedy mamy żywienie dojelitowe.
Dojelitowe, a to żywienie na czym polega? To w innych chorobach, rozumiem, tak?
No, w innych chorobach, czasami w nieswoistych zapaleniach jelit również jest stosowane dużo, dużo rzadziej niż żywienie pozajelitowe.
Czyli to jest taki pokarm już rozdrobniony, gotowy do
wchłonięcia,
tak to
można sobie wyobrazić.
Tak powiem, tak?
Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że to żywienie pozajelitowe my również włączamy na bardzo krótki czas, kiedy przygotowujemy chorych do zabiegów planowych, operacyjnych. Kiedy wiemy, że tego zabiegu chory nie uniknie, natomiast chcemy, żeby był w jak najlepszej kondycji, do tego, żeby później efekty tego zabiegu były korzystne.
No właśnie, pani Magda Sobieska, która była na takim żywieniu pozajelitowym, przez jaki okres czasu pani przyjmowała tak pokarm?
Przez rok nie jadłam zupełnie nic. Przyjmowałam tylko właśnie żywienie pozajelitowe. Przez kolejny rok już rehabilitacja przewodu pokarmowego u mnie następowała, także zmniejszałam ilość pokarmu przyjmowanego dożylnie, a zwiększałam ilość tego przyjmowanego doustnie.
No właśnie, proszę powiedzieć, na czym polega to przyjmowanie dożylnie i z jakimi to się wiąże ze strony pacjenta problemami, bo z tego, co wiem, to nie jest tak, że podłączamy kroplówkę pół godziny i jest po sprawie, jesteśmy najedzeni, tak? To troszkę dłużej trwa. Jak długo u pani to trwało?
Taka podaż mieszaniny żywieniowej może trwać bardzo różnie, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie na te składniki odżywcze dostarczane do organizmu. W moim przypadku trwało to od 16 do 18 godzin na dobę i przy całkowitym żywieniu pozajelitowym ta infuzja jest konieczna każdego dnia, ponieważ jest to jedyne źródło składników odżywczych.
Czy pani leżała w łóżku i przyjmowała kroplówki? Jak to wygląda?
Tak na szczęście obecnie są dostępne pompy infuzyjne, które są mobilne, pozwalają na to, żeby przemieszczać się również w trakcie tych 18 godzin, czyli przyjmując te składniki odżywcze, ten worek żywieniowy. Ale niestety nie wszystkie ośrodki w Polsce zapewniają swoim pacjentom takie pompy i wtedy rzeczywiście te 16 godzin to jest leżenie w łóżku i liczenie kropelek. Mhm. Ponieważ kroplówka zwykła, każdy, kto kiedykolwiek był pod kroplówką, wie, że zmiana ustawienia ciała, nawet najmniejszy ruch, może zmienić szybkość kapania tych kropelek. W przypadku mieszaniny żywieniowej to jest bardzo ważne, żeby ona była podawana w takim samym tempie, dlatego że to może być zagrożenie również dla zdrowia życia pacjenta, jeżeli ona na przykład będzie zbyt szybko podawana. Natomiast jeżeli będzie się podawana zbyt wolno, to ten czas wydłuża nam się z 16 godzin do nie wiadomo, jak długi.
Powiedziała pani mieszanina żywieniowa. Co to znaczy ta mieszanina żywieniowa? Co tam jest w tej mieszaninie?
To znaczy, to jest
co
ten worek, w którym znajduje się...
I ile tego jest, przepraszam? To jest litr, 2 litry, 5 litrów?
To jest bardzo zależne od tego, czego, w jaki sposób pacjent jest akurat zaopatrzany w te składniki odżywcze. Tam jest białko, tłuszcz, glukoza i płyny oraz elektrolity i witaminy, które są niezbędne do tego, żeby... Właściwie to jest takie kombo wszystkich składników odżywczych niezbędnych do funkcjonowania zdrowego organizmu.
A jak się ustala, ile tego pacjent powinien przyjąć, pani doktor? To się ustala, nie wiem, pod względem kaloryczności, czy jak wy to ustalacie i kto to robi? To robi lekarz, dietetyk, kto się tym zajmuje?
W ośrodku, w którym pracuję, mamy specjalistów odżywienia pozajelitowego, takim specjalistą chyba najstarszym i najlepszym.
Najbardziej doświadczonym.
Najbardziej doświadczonym. Najstarszym pozwoleniem doświadczenia, tak chciałam powiedzieć, jest pan doktor Szafrański, który stworzył poradnię żywienia pozajelitowego tutaj w Pomorskim i który, i ustalanie tego jakby składu pokarmowego, zazwyczaj ustala to lekarz. W porozumieniu z farmaceutą.
Ale bierzecie wtedy pod uwagę, nie wiem, aktywność pacjenta, jego wiek, wszystko,
aktywność,
tak?
Wiek, jak wygląda w badaniach laboratoryjnych, tak? Jak wyglądają jego badania laboratoryjne. Trzeba uważać na różnego typu powikłania. Pani Magda doskonale wie, że ta kontrola nad osobą, która jest żywiona domowo, jest bardzo, bardzo ścisła.
A skąd pacjent bierze te worki z tymi płynami odżywczymi? To się kupuje w aptece, czy po prostu...
Powiem, jak to wygląda u nas w naszej praktyce. Poradni. Mhm. Jest to przygotowywane w aptece. Ten skład worków jest ustalony bardzo ściśle przez... Właściwie, tak jak pani doktor powiedziała, ta kontrola jest bardzo, bardzo ścisła. My mamy bardzo bliski kontakt z doktorem, który zajmuje się żywieniem. Przynajmniej raz na 2 tygodnie jest kontrola. Te badania muszą być powtarzane, dlatego że... To jest bardzo duże ryzyko, jeżeli coś pójdzie nie tak, no wszystko idzie bezpośrednio do układu krwionośnego, więc trzeba kontrolować. Wszystko jest dostarczane przez szpital do domu pacjenta. To są worki. Ja akurat korzystałam początkowo z worków przemysłowych, których mogłam dostać większą ilość i one mogły w temperaturze...
Znaczy przemysłowe?
Właśnie to są takie, które w temperaturze standardowo przygotowane, które w temperaturze pokojowej mogą sobie czekać, aż zostaną zastosowane. Natomiast w momencie, kiedy z moją wątrobą zaczęły się dziać dziwne rzeczy, przeszliśmy na worki przygotowywane specjalnie, indywidualnie dla mnie i te worki musiały być przechowywane w lodówce. Więc tutaj dostarczane były one raz w tygodniu, miały termin przydatności nie dłuższy niż tych 6-7 dni i trzeba było naprawdę dbać o to, żeby były w odpowiedniej temperaturze.
Mówimy worki, ale to tak. Jakie objętości, o jakich objętościach mówimy? Ile pani tego musiała dziennie przyjąć, zatankować?
W moim przypadku to było 2 litry plus, dlatego że tak jak mówiłam, nie przyjmowałam, nawet nie mogłam pić przez długi czas, a więc trzeba było wszystkie płyny również uzupełnić tą kroplówką.
No właśnie, i jak to wygląda, jak wyglądał wtedy pani dzień? Pani wstawała rano, podłączała od razu worek, czuła pani w ogóle głód?
Powiem, jak to wyglądało, kiedy już byłam aktywna, kiedy chodziłam do pracy, kiedy czułam się już w miarę dobrze. Wyglądało to w ten sposób, że późnym wieczorem podłączałam się do Stefana, do mojej pompy. Przez całą noc odżywiałam się. Rano pakowałam cały sprzęt, czyli pompę razem z plecakiem, razem z workiem żywieniowym do plecaka. Wkładałam je na plecy i szłam do pracy. Około godziny 16, kiedy wróciłam do domu, odłączałam się od żywienia i byłam przez parę godzin zupełnie wolna.
Wolna, no właśnie. Tak. Jak pani spała? Na baczność? Bo podłączenie, pani pokazywała nam tutaj, pani ma port żylny na klatce piersiowej w okolicy obojczyka i tam pani podłączała tą kroplówkę, tak? Więc spać na brzuchu się nie za bardzo chyba dało.
Cewnik browiaka jest, nie wiem, to jest 10-centymetrowy taki kabelek, który wystaje. Rzeczywiście trzeba go zabezpieczać. Trzeba bardzo uważać, żeby on nie został wyrwany, ale... Myślę, że te osoby, które mają dzieci małe, to zawsze dla mnie niesamowite, jak można spać z małym dzieckiem i go nie zgnieść. No to mniej więcej podobnie to działa. Podświadomie cały czas wiemy, że to ten kabel gdzieś tam sobie leci z boku i no nie zdarzyło mi się nigdy sytuacja, żebym coś sobie zrobiła. Oczywiście pacjenci w różnych sytuacjach mogą mieć takie historie, ale dbamy o to bardzo, to zresztą jest na szkoleniu bardzo mocno podkreślane, żeby pilnować, aby to... było zabezpieczone i nie było ryzyka.
Ja się tak zastanawiam, czy pani nie miała nigdy takiego ssania w żołądku, że pani się po prostu czuła głodna, mimo tych kroplówek. Jak to jest w praktyce?
Czy miałam ssania? Nie, właściwie głodna nie byłam. Nie mogę powiedzieć, że chodziłam i umierałam z głodu. Raczej wcześniej, zanim miałam żywienie pozajelitowe, zdarzało mi się to częściej, pomimo tego, że bardzo dużo jadłam. Potrafiłam w środku nocy wstać, jeść, a mimo to cały czas byłam głodna. Na żywieniu nie miałam takiego kłopotu, natomiast ochota na zjedzenie jakichś apetycznych potraw, które... Ja chodziłam do restauracji ze znajomymi. Pamiętam wigilię, pierwszą moją wigilię w pracy na żywieniu. Wszyscy czuli się tak zażenowani. Jeszcze nie przemyślano tego i każdy dostawał swoją potrawę, którą ja w całości oddawałam, kelner ją zabierał. Więc no, są takie sytuacje, w których rzeczywiście miałam ochotę coś zjeść, ale wiedziałam, że jeżeli zjem cokolwiek, to będę się bardzo źle czuła i wolałam mieć to życie, które a żywienie zapewniało mi właściwie całą tą energię, którą potrzebowałam do tego, żeby funkcjonować.
Pani doktor, czy są osoby z tymi chorobami, które po prostu nie znają w ogóle smaku jedzenia? Są od początku na takim żywieniu? Muszą być?
Nie.
Czyli to są osoby, które muszą zrezygnować po prostu w pewnym momencie, tak?
To znaczy, tak jak mówię, w nieswoistych zapaleniach jelit to leczenie żywieniowe, ono od dość niedawna jest stosowane i chorych na tym żywieniu jest stosunkowo mało. Natomiast i zazwyczaj jest to czasowe. To nigdy nie jest na stałe.
Na całe życie.
Na całe życie. Rzeczywiście u dzieci małych z różnymi wadami anatomicznymi zdarza się, że to jest żywienie na całe życie. Natomiast szczęśliwie w tych chorobach jest to zazwyczaj okresowe.
Pani doktor, powiedzmy jeszcze, jak wygląda leczenie pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit? Czy ono jest w Polsce takie samo jak za granicą? Czy mamy dostęp do nowoczesnych metod i leków?
To znaczy tak, mamy dostęp, natomiast ten dostęp jest dość ograniczony. Te ograniczenia wynikają z tak zwanego programu lekowego, ponieważ to nowoczesne terapie możemy podawać w ramach programów lekowych, które są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, a jednocześnie ministerstwo jakby ustala pewne warunki wejścia w ten program. I chory musi spełniać pewne warunki. To znaczy od razu chciałabym powiedzieć, że nie wszyscy chorzy szczęśliwie z tymi chorobami muszą być na wysokospecjalistycznym leczeniu. To raz. Dwa, i nie każdy chory zresztą się kwalifikuje, nawet biorąc pod uwagę kryteria włączania, no nie wiem, w Europie Zachodniej. Więc to raz. Poza tym, niestety to nowoczesne leczenie, zwane też leczeniem biologicznym, nie u wszystkich działa. My niestety nie mamy metod takich diagnostycznych, które nam powiedzą, że u danego chorego to leczenie będzie absolutnie świetne. Tylko mówi się statystycznie, że to mniej więcej 40% chorych dobrze odpowiada na leczenie. Natomiast ja mam w swojej pamięci chorych, którzy po prostu zmartwychwstali na tym leczeniu. I no, dlatego też...
Było źle, a...
Tak, było źle i nagle jest absolutna poprawa, zupełna. Więc to są takie momenty, dla których, no po pierwsze, warto dawać to leczenie. Po drugie, jeszcze chciałam powiedzieć, że w porównaniu z kilkoma latami wstecz, w tej chwili ten dostęp z roku na rok jest większy. My możemy więcej chorych kwalifikować i te wymagania... No, Ministerstwo Zdrowia w połączeniu z funduszem nieco jakby są łagodniejsze. Także więcej chorych może być kwalifikowanych, choć oczywiście w porównaniu z innymi krajami, chociażby z Czechami czy z Węgrami, to jesteśmy daleko, daleko.
A największy problem tych chorych to niedożywienie?
Nie. To jest przewlekły ból, to jest biegunka, to jest postępujące wyniszczenie. Co za tym idzie? Chociażby problemy socjalne,
ile to może
adaptacyjne
trwać
i tak dalej.
W czasie to niedożywienie, to po prostu nie jest tak od razu pewnie. To latami.
Latami.
Ten ból latami, tak? No to strasznie to brzmi, powiem szczerze.
Znaczy wykluczające z życia społecznego, na pewno.
Znaczy to też jest, ja się przepraszam, wtrącę, to też jest tak, że my... Będę mówiła my, dlatego że ja też choruję na tę chorobę, ale my często żyjemy w tym bólu, nawet nie mając świadomości tego, że on cały czas z nami jest, bo w pewnym momencie przyzwyczajamy się do jakiegoś poziomu tego bólu i kiedy on na przykład w wyniku właśnie jakiegoś skutecznego leczenia, jakaś nowa terapia zostanie włączona, on znika, to my dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że on cały czas z nami był, a to mimo wszystko powoduje frustrację, nawet jeżeli to jest nieświadomy ból.
No właśnie, a powiedzmy chwilę jeszcze o tym żywieniu. Czy dietetycy radzą sobie z problemem chorób nieswoistych jelit? Wiedzą, jak takich pacjentów należy prowadzić, co oni mogą jeść i jak to w ogóle wygląda w życiu tak naprawdę?
Jeżeli chodzi, z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o dostęp do dietetyków, to na oddziałach zdecydowanie jest on bardzo ograniczony. I powiem szczerze,
jest potrzebny?
Jest bardzo potrzebny, dlatego że, tak jak pani doktor powiedziała, dieta teoretycznie nie ma wpływu na przebieg tej choroby, ale na pewno odżywienie organizmu ma. I jak ja zachorowałam, usłyszałam, że mam nie jeść nic oprócz białego pieczywa, gotowanej marchewki i gotowanego kurczaka. I jak taki wystraszony pacjent, oczywiście się bardzo trzymałam tych zaleceń, no a to prowadzi do niedoborów bardzo dużych, dlatego że to nie jest dieta taka pełnowartościowa.
Czyli rozumiem, że chce pani powiedzieć, że osoby z problemami jelitowymi w ogóle jakimikolwiek powinny myśleć o tym, że to ma być odżywianie, a nie jedzenie, tak? Czyli żeby dostarczyć organizmowi tych niezbędnych składników odżywczych, żeby nie doszło do wyniszczenia.
Dokładnie, tym bardziej, że często są takie pokarmy, których po prostu nie tolerujemy i u każdego ten pokarm jest inny i warto jest skonsultować się z kimś, kto ma pojęcie na ten temat, czym substancje, które ten pokarm dostarcza, zastąpić, dlatego że te niedobory latami mogą się pogłębiać i później będą takie efekty właśnie wyniszczenia, o jakich pani doktor mówiła.
To na koniec jeszcze pani doktor, na co zwrócić uwagę, mając te problemy jelitowe? Co powinno zaniepokoić pacjentów i skłonić do wizyty u specjalisty?
Biegunka, czyli powyżej 6 wypróżnień na dobę, powyżej tygodnia trwająca, krwawienie z przewodu pokarmowego, anemia, której nie można wyjaśnić w inny sposób, i stały ból w jamie brzusznej, który może nie być bardzo nasilony, ale regularnie powtarzający się, należy wtedy skonsultować się z gastroenterologiem.
Bardzo panią dziękuję za przyjście do studia. Pani dr Joanna Wypych, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii ze Szpitala Kopernikus w Gdańsku, oraz Magdalena Sobieska ze Stowarzyszenia Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego Apetyt na Życie. Rozumiem, że można znaleźć do państwa w internecie namiary, gdyby ktoś był zainteresowany kontaktem.
Zapraszam na stronę apetytnażycie.org, na naszą stronę na Facebooku i też zapraszam we wrześniu, proszę obserwować, bo we wrześniu planujemy zjazd pacjentów nie tylko żywionych poza IDO jelitowo, ale też z NZJ w Warszawie, także zapraszam serdecznie do obserwowania i brania udziału w naszych wydarzeniach.
Dziękuję jeszcze raz bardzo za wizytę w studiu. Ja zapraszam państwa już na przyszły tydzień. W czwartek, 5 lipca, moim gościem będzie profesor Marcin Matuszewski, kierownik Kliniki Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam, a mowa będzie o łagodnym przeroście prostaty. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.